Argentina.
To nam nie przeszkadza absolutnie.
To, że nasze rozmowy nagrywają się w tym radiu, naprawdę jest jednym z naszych najmniejszych problemów.
Aczkolwiek rzeczywiście fakt, że należy poinformować, kiedy się nagrywa czyjąś rozmowę, i to jest w porządku, dziękujemy.
Nasze chroniczne nieprzygotowanie jest naszym największym problemem. Czy to już leci? Tak. Wspaniale, wspaniale, świetnie, bo nasze chroniczne nieprzygotowanie jest kontrowane przez znalezisko, które nam się tutaj akurat wpadło w ręce, kiedy usiedliśmy do stołu. Ktoś zostawił swój plan audycji, dokładnie swój plan rozpisany, słowo w słowo. Wyobrażacie sobie, żebyśmy przyszli tutaj do rady, wyobrażacie sobie naszej audycji, gdzie mamy rozpisane: cześć wszystkim, z tej strony odbiorników Rafał i Kamil, ja tutaj zamieniam oczywiście też, żeby nie było. Energii mamy dziś naprawdę dużo, dlatego też zamierzamy uczynić wasz poranek jak najlepszym.
Pomimo stary, faktu, ale to totalnie brzmi jak ty.
Iż
to,
mamy dziś
tak mówisz,
piątek,
jak zaczynasz audycję.
Nie mów mi takich rzeczy, nieprawda, nie jest tak. Nie wymyślaj. Nie przewidujemy żadnego nagromadzenia pecha. A o czym w audycji? O czymś, co idealnie
pasuje? Okej, pytań nie zadajesz takich retorycznych.
No właśnie.
To jest rzeczywiście domena trochę tekstu pisanego.
No, bo to się z automatu wtedy tak robi.
Tak, to jest zrozumiałe.
I jeszcze tu są zaplanowane piosenki i w ogóle możemy powinniśmy zacząć tak robić.
Tak, to prawda.
Ja teraz w głowie mam ze dwie takie zaplanowane piosenki, ale głównie z faktu takiego, że chciałbym je po prostu puścić, a to kompletnie nowe wydania i fajnie coś sprzedać.
Wygląda, ale to też jest taki plus, że jak nagle wskoczy nam temat jakiegoś filmu, nagle co się zdarza, to możemy go zamknąć motywem muzycznym, tak o...
To jest bardzo wygodne.
A z nami jest
już Kinga. Cześć Kinga.
Cześć Kinga.
Kamil, twoją rolą jest bycie Kingą.
Aha, w ten sposób. Nie, poproszę, nie. Nie chciałbym, żebyśmy
chcę
teraz...
Chcę ci nakreślić twoją postać. Działasz jako wolontariusz DKMS-u i musisz nam o tym opowiedzieć. Na początku możesz powiedzieć, czym jest DKMS.
Ale czy my odgrywamy teraz polski kabaret? Miałem
nie,
się absolutnie. Przebrać za babę? Czy...
Nie. Takich rzeczy nie musisz robić. Ja chcę, żebyś ty audycję ciągnął.
Może zróbmy magię kina.
Miałem problemy z improwizacją, Kamil, od zawsze. Naprawdę, prosić go o jakieś autorskie wyczyny, to jest koniec. Dobrze, magia kina, witamy was, Rafał Skwarek i...
Kamil Kucharski. Kinga jak? Nie wiem, no nieważne.
Nie wiem, co będziesz teraz szukał na Facebooku? Już do tego doszło. Znalazł imię Kinga na karcie, już próbuję znaleźć.
Każdy ma jakieś hobby.
Witamy w najnowszej magii kina. Jak zwykle otwarte przed nami są nasze filmwebowe profile, żeby nam przypomnieć, co oglądaliśmy. I tu zaczyna się nasz pierwszy ważny element świata filmowego. Mhm. Bo jednak trzeba przyznać, że filmweb jest bardzo, bardzo popularnym narzędziem.
Tak.
Który świetnie sobie radzi w zbieraniu tych polskich opinii.
Jest po prostu bardzo przydatnym narzędziem. W sensie ludzie na niego strasznie narzekają, jakie to oceny nie są, ale to jest mega poręczne.
Tak, ja też w przestrzeni ocen bardziej ufam IMDb, czyli Internet Movie Database, więc w sumie takiej ogólnoświatowej. Tylko że on w tej swojej podstawowej wersji, nie wiem jak jest w wersji Pro, nie oferuje tego elementu społecznościowego. Tego elementu właśnie, w którym się na tym filmwebie ma swoje konto i widzi się oceny znajomych, można napisać komentarze. I Kamil może być niemiły w kolejnej przestrzeni
możliwego
życia.
No. Cenię to sobie. Naprawdę.
Ja też, jakby wiesz, że ja cię doceniam w moim życiu w wszelakich formach. No i Filmweb ma 20 lat.
Prawda?
No.
Żartujesz.
Nie. Filmweb ma 20 lat.
W życiu bym nie powiedział. W sensie nigdy nie zagłębiałem się w historię tego portalu. Po prostu w pewnym momencie założyłem sobie tą konto. Ale wow. To w ogóle internet w Polsce ma tyle lat?
No, czy mógłbyś zaklaskać?
Mógłbym, tak,
dla
ale to jeszcze są, wiesz, czasy, gdzie ludzie się łączyli jakimiś tam modemami, wiesz, przez telefoniczne, te wszystkie...
No teraz możesz rzucić ten dźwięk tego modemu ASRL.
Tak zrobię, właśnie teraz leci w tle. Gdzie, wiesz, połączenia internetowe kosztowały za godzinę surfowania po internecie, płaciłeś, wiesz, całą pensję tygodniową, nie?
Może wiesz, może też...
Dlatego
sobie...
te opisy tam są takie krótkie.
No dobra, to spróbujmy znaleźć źródło tego, bo Mark Zuckerberg założył Facebooka.
Ma 6 palców, widziałem zdjęcie z przesłuchania.
Po to, żeby móc sobie łatwiej klasyfikować dziewczyny i zbierać ich dane prywatne. to dlaczego został założony Filmweb? Nie mam danych tutaj osobowych. Jest większe ryzyko, że właściciel Filmwebu mnie pozwie niż Mark Zuckerberg.
No też nie znam genezy, jakby kto to założył.
Ale dobra, no chciałbym ci zaproponować próbę...
Z jakimś koncernem większym, na przykład, że nie wiem, pod zespół jakiejś tam strony założył, nie wiem. Ale po co? Jakby chyba po to, z tego samego powodu, z którego my do teraz skorzystamy z tego, że po prostu fajnie jest mieć bazę filmów, gdzie możesz sobie odhaczać, co obejrzałeś z ocenkami, zobaczyć, co kto inny obejrzał. Nie szukałbym tutaj czegoś więcej.
Znaczy ja szczerze nie wiem, czy to tak zawsze działało.
Ja też nie, zdziwiłeś mnie tymi dwiema dekadami.
Mając roczek, raczej nie używałem internetu. Myślę, że nawet nie było w pobliżu mnie specjalnie tego internetu, więc nie wiem, jak to wygląda. Ja przez wiele lat odrzucałem Filmweba, głównie przez poziom polskich ocen, które są często bardzo wątpliwe i niezwykle nacechowane politycznie.
Myślisz, że to jest domena polskich ocen?
Myślę, że... Powiem ci tak, może to nie jest ilościowo domena polskich ocen, ale procentowo tak. Uważam, że nasze pieniactwo polityczne w ocenach dzieł kulturowych, wystarczy spojrzeć na jakikolwiek film właśnie taki niełatwy, wątpliwy w tej przestrzeni głównie politycznej i tylko zejść w komentarze i ludzi z wystawiającymi jedynki, bo na przykład jest dobry Żyd i zły Polak. Nie?
Jakby, no tak, to jest problem cały czas.
Wiesz, o co chodzi.
Chodzi o zeszłoroczny motyw z filmami dwoma Wyklęty i Zgoda.
Bardziej nawiązywałem do Idy na przykład.
Tak, no. Bo to jest takie zestawienie po prostu dwóch przeciwległych biegunów i to jak rzeczywiście jaka jest jakość filmowa tych obrazów i jakie są oceny właśnie na portalach pokroju Filmweb. Nie?
I te komentarze, gdzie w ogóle nikt nie zajmuje się filmem jako takim, tylko...
Są problemem w krzywym zwierciadle. Ja wiem.
Ale tu się pojawia problem samego oceniania filmów, bo wiele rzeczy na to wpływa i często ludzie się pytają, zarówno krytyków, jak i jakieś tam bardziej obeznane postacie, ale czy na przykład wykształcone, w jaki sposób oceniać filmy. Mhm. Jaki jest proces myślowy, według jakich kryteriów, do jakiego stopnia można sobie pozwolić na subiektywizm. No i powiedz mi w takim razie, Kamil, jak ty się zapatrujesz na to?
Ja mam powiedzieć tobie, ja chciałem już powiedzieć, no to ty już prawie rok studiujesz filmoznawstwo, to nam powiedz, jak się ocenia film.
No to wiesz, ja jako ktoś bardziej wykształcony będę mógł w stanie, to nie jest filmoznawstwo, tylko to jest wiedza o filmie kulturze audiowizualnej.
Będziesz w stanie powiedzieć, synek, nie, to
będę,
tak nie jest.
Będę w stanie ci powiedzieć, wiesz, na ilu płaszczyznach się mylisz.
Słuchaj, jak ja wystawiam sobie jakąś siódemeczkę czy szóstkę na Filmwebie, to jest moja ocena subiektywna, albo mi się film podobał, albo mi się nie podobał. Ja uwzględniam to, jakie elementy się znajdują w tym filmie, jakoś takie, powiedzmy, no techniczne, chociaż nie mam na ten temat jakiejś rozbudowanej wiedzy, na przykład elementy, które zdaję sobie sprawę, że wielu osobom mogą się spodobać i podnoszą jakoś wartość tego filmu, ale nawet do mnie nie trafiają, to też uwzględniam takie rzeczy, więc to jest jakaś wypadkowa ocena, jak najbardziej subiektywnej, z jakimiś elementami takiego spojrzenia na film z innego punktu widzenia i spróbuję po prostu zrozumieć to, dlaczego film może się komuś podobać, a dlaczego nie, no z jakiego powodu. Ogólno przyjęte są jakieś ramy i staram się na to zwrócić uwagę. No. Także to jest jak najbardziej subiektywne zawsze. Jak mi się podobał, to wystawię sobie dziewiąteczkę albo dziesiąteczkę, jak nie, to jedynkę albo dwójkę i no sorry, no to, że wszyscy oceniają to inaczej jakoś, z jakichś powodów, no to ja postaram się uwzględnić, dlaczego tak jest, zrozumieć, ale że to do mnie nie trafia, no to mi się nie podoba, to jest moja ocena, nie? To nie jest uniwersalna ocena filmu, jak dobry jest film, tylko to jest to, jak mi się podobał film, więc ja nie mam w ogóle tutaj żadnych skrupułów, żeby, nie wiem, zhiperbolizować swoje niezadowolenie za pomocą wystawienia jeden z wykrzyknikiem i nie wiem, napisania czegoś złośliwego, nie mam problemu z tym, to jest moje.
A jak ja się na to zapatruję, no to dowiecie się już po przerwie muzycznej i myślę, że zaserwuję jedną właśnie z nowości zaplanowanych. Najgorętszy projekt w polskim rapie, Tako na Fide i Kryptowaluty.
Do Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina. Pieniądz długi jak manutę. Stawiam kroki duże, bo nie chadzam skrótem. Każdy nowy projekt robi awanturę. Temu bezdomnemu dam na bochen, temu dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Ziomki z Interi pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, gąbrowić i trapy. Szama i trochę futbolu, poza tym spokój, gdy wracam do domu po pracy. Oni mnie męczą jak upał, nigdy nie wrócą do trendu jak żupan. Fifi se idzie do celu po trupach, pragnę wolnego weekendu jak kuchar. Trudne czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew, ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina.
Filmy wegi na imprezy w sketchu. Siedzę w loży legi na kolegi meczu, który we mnie wierzył jak nosiłem bagi. Dziś zakładam sobie nowy rad do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość. Chyba to ją tak unicę stwiło. Ale kocham cię, żeby nie było. Yeah, yeah. Nudy Larry Flint, a nie Hugh Hefner. Chciałem walczyć z tym, ale bezskutecznie. Moje myśli są brzydkie, zrobię z ciebie celebrytkę. W tydzień moje myśli są szpetna. Yeah, yeah. Nocą ruszam szukać zła jak Batman. Jutro znowu będę jak Mahatma. Sam się zastanawiam, ile lat mam. Tylko dwa nastroje, zaraz czym się uspokoję. Masa wirtualnych moment, kawa za nas, a na koniec znowu łapię paranoję. Yeah, 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 yeah. Znowu trzęsę, znowu klubem.
Znowu pensje, znowu grube.
Znowu backstage, znowu wexlet.
Co ci jest quest, znowu smutek?
Yeah, yeah. Pytasz jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu. Zastój, od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, yeah?
Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam kwit online. Pod maty razem trzymam bitcoina.
Zrobiłem tą przerwę w takim krytycznym momencie, a czy nie jest to absolutnie podyktowane tym, że uważam, żeby warto było czekać na moją opinię w kwestii tego, jak wyrażać opinię na temat filmów?
Nie warto.
Chodzi o sam element czasowy. Jakby gdyby Kamil wcześniej skończył, to ja i wcześniej bym się za to zabrał. Wiesz co, ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą po prostu w dużej mierze zgadzam, bo no na pewno nie wierzę w konieczność obiektywnej bazy do oceny filmu.
W sensie to nie jest portal dla krytyków filmowych, tylko dla naszych prywatnych ocen.
Też mi się
ocen,
tak
nie?
wydaje. Ja nawet jeśli chodzi o krytyków filmowych, tak? Jakby uważam, że...
Oni też mają swój głos, uważam, coś, że co im się podoba.
Obowiązkiem jest zwrócenie uwagi na elementy składowe filmu,
jasne,
ale szybciej zwróciłbym się ku pełnemu solipsyzmowi niż pełnemu obiektywizmowi. Wierzę bardziej w tą moc doświadczenia i odczucia, które jest całkowicie ulotne, nieuchwytne i kompletnie no, zależy od danej osoby. zdecydowanie bliżej mi do tego, niż żeby nagle z filmu robić tabelkę, gdzie każdy element musi zostać oceniony od 1 do 10, a potem wyciągać z tego średnią. Jakby no kompletnie nie o to chodzi. Dlatego ja też myślę, że najbardziej kieruję się właśnie takimi elementami po prostu tego, jak się czuję przy filmie. No czasem jestem w stanie, pomimo fantastycznej formy, to kompletnie ją zignorować ze względu na treść. No na czasem tak się zdarza. Ale właśnie przychodzi też taki problem, w mojej opinii dosyć ciekawy, tego, gdy film w stopniu drastycznym rozmija się z poglądami politycznymi albo z ogólnie pojętym światopoglądem.
To jest trudne do oceny zawsze, nie?
To jest bardzo trudna sprawa. Ja właśnie się złapałem na tym na przykład wczoraj. Miałem przyjemność obejrzeć Zakazane piosenki, czyli pierwszy pełnometrażowy polski film powojenny, który opowiada historię życia mieszkańców Warszawy w trakcie wojny, no poprzez właśnie te zakazane piosenki, które oni śpiewali, żeby podnieść się na duchu, żeby zagrać na nosie Niemcom. No i film kończy się, jak łatwo można domyślić się, w powojennej Polsce wkroczeniem armii radzieckiej, bohaterskiej, wspaniałej, fantastycznej, zorganizowanej, z polską pieśnią na ustach, która ratuje wszystkich od nieuchronnej zagłady. No i teraz...
No i właśnie, opowiedz, gdzie jest twój problem tutaj?
Mój problem leży w tym, że ja chcę obniżyć mu ocenę głównie właśnie za ostatnią scenę, za to wkroczenie Armii Czerwonej. I teraz...
W sensie, ono jest przedstawione jako bardzo pozytywny wątek, a ty historycznie zdajesz sobie sprawę, że nie do końca tak było. To masz na myśli, tak?
To jest część tego. To jest część tego, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy właśnie chodzi o to, czy może o to, że nastrój militarnego zachwytu nad jakąś tam zorganizowaną armią nie umniejsza...
Armia była mocno zdezorganizowana, wiesz, z doniesień, które...
Nie, ale mi chodzi, że tutaj, jakby w filmie, że obraz tej chwały militarnej nie jest... No nie chciałbym nazwać obelżywy, ale niekonsekwentny wobec całego filmu skupiającego się na zwykłych ludziach, na jakiejś ewentualnej partyzance i na małych, codziennych działaniach i właśnie na zmienianiu świata wokół siebie poprzez te zakazane piosenki, a nie jakieś wielkie akcje.
Pamiętaj, w jakiej rzeczywistości ten film powstawał, powojennej. Nie mogłeś wtedy wypuścić wszystkiego. Prawdopodobnie bez motywu bohaterskiej Armii Czerwonej ten film może na przykład nie zostałby dopuszczony. Wiesz, trzeba brać poprawkę na takie
rzeczy.
Ale ja
biorę na to poprawkę. Oczywiście, że biorę. No wierz mi, że naprawdę jestem świadomym odbiorcą czegoś takiego. Mam znajomość tych zawiłości polityczno-artystycznych.
Takie rzeczy nie, czasem...
Tylko wtedy właśnie mi nie chodzi o to, żebym ja to musiał zrozumieć, bo ja to rozumiem w pełni. Tylko jak potem ocenić to, kiedy do tego stopnia rozmija się pewna wizja?
No to jest ciekawe. Ja miałem podobny dylemat czytając Marka Chłaskę. Ojejku, jak ta książka się nazywała. Powinienem sprawdzić albo sobie dograć później. Mm-hmm. W każdym razie wiem, że duża część z niej powstała jeszcze w czasach, kiedy nie musiał się spotykać z cenzurą, a kiedy już postanowił ją dokończyć i wydać, to niestety znalazł się w takich czasach, że musiały znaleźć się tam motywy takie mocno proletariackie, komunistyczne i rzeczywiście były one tam dopisane tak trochę na łapu-capu i to nie był najlepszy aspekt tej książki, mógłby obniżyć ocenę, ale dla mnie to było na przykład dodatkowo interesujące dzięki temu, wiesz, całe to zaplecze i to w jaki sposób widzę, jak ta książka musiała ewoluować, wiesz, jakiś znak czasów, to takie wykraczające poza ramy sztuki tutaj, czy filmowej, czy literackiej aspekty, które dodają troszeczkę smaczku temu, nie? Trzeba z dystansem na to spojrzeć, jako na całość, nie?
No ja na szczęście mam właśnie to, że akurat w tym przypadku to ten problem głównie jednak bierze się z dysonansu tego filmu i prawdopodobnie z tego, że właśnie musiała być umieszczona ta Armia Czerwona, więc to jest dla mnie łatwiejsze, bo ja mogę po prostu uznać, że to jest gorszy film, no nie do końca z winy reżysera czy producentów, ale jest to przez to gorszy film. trudniej jest, kiedy właśnie chodzi stricte o jakieś poglądy, które są przekazywane no jakby w pewien sposób konsekwentnie w filmie. Kiedy oglądasz produkcję gloryfikującą nazizm na przestrzeni, nie bo taka jest koncepcja, tylko film rzeczywiście ma taki zamiar. I w jaki sposób to cenić, kiedy cały czas irytuje cię ta warstwa moralna. Nie? Jakby, myślę, że to jest jedna z cięższych rzeczy do opanowania.
Wiesz, dasz dziewiątkę na Filmwebie i cię zaczną ludzie linczować, że w ogóle kim ty jesteś.
Znajdą Rafa Skwarka na Filmwebie i zacznie się przeglądanie. Zaraz się okaże, że jestem, nie wiem, komuchem i na pewno komuchem, bo nie wiem, czy wiesz, nawiązując, a to zaraz nawiążę do tego wspaniale, zaraz za moment, no ale to ten problem polityczności się utrzymuje też nawet w tym, jak produkujemy filmy, jak w tym, że no, na przykład Smoleńsk nie dostał na starcie dofinansowania przez swój element polityczny, został to zablokowane przez Jerzego Sztura, a co Jerzy Sztur zrobił potem za rok później po odmowie dofinansowania, zrobił Obywatela, nie?
No, jakby tak.
Są tu takie problemy, to się cały czas miesza. Wrócimy zaraz do tej rozmowy, dowiecie się, dlaczego jestem komuchem, ale po...
Nie mogę jeszcze doczekać, szczerze mówiąc.
Po małej przerwie muzycznej. Russen sind, dann nach einem Tagesmarsch legen wir los mit Energieaustausch. Come on everybody, bewerk dein Arsch! Wiegen plecami, oh yeah. Rukami, nogami, oh yeah. Ты друг кругалями, oh yeah. Вот мы преодолели барьер языковой. Are you ready to break down the wall? Dobra,
dlaczego
Kamil,
jesteś komuchem?
Dlaczego myślisz, że jestem komuchem?
No nie wiem, słyszałem cię niejednokrotnie, jak śpiewasz radziecki hymn.
To prawda, zdarza mi się.
To mogło cię zdradzić.
I może to, jak często mówię, że jestem zagorzałym kapitalistą i że to jest moja.
Tak.
To jest moja nieszczera próba ukrywania się, bardzo nieudana. Wiesz co, nie, chodzi mi jednak o film, który oceniłem ostatnimi czasy pozytywnie, który miałem okazję zobaczyć i który też troszeczkę nawiązuje do naszej rozmowy z zeszłego tygodnia o tym, kiedy pytałeś mnie, jakie kino nam, bułgarskie kino lat 30. oglądałeś, no to ja znowu wróciłem do rosyjskiego.
Nie było żadnego bułgarskiego kina lat 30. Nie zmyślaj, pojawiło się niemieckie kino lat 20. i trochę.
Ale pytanie
czy estońska kultura istnieje.
Nie, to ty zadałeś pytanie o estońskie kino lat
20. Nie, ty chciałeś się mnie zapytać, bo stwierdziłeś, że skoro ja tak rzuciłem, o co, niemieckiego z lat 20. obejrzałeś, to ty stwierdziłeś, no to ja
aha,
też.
Tak było. Dobra, okej. No i tym razem wróciłem do Rosji, do lat 20, do 1924. Uwaga, do rosyjskiej krótkometrażowej animacji science fiction z lat 20.
Widziałem twoją ocenę tego.
Tak, jest to film pod tytułem Mezplanetnaya Revolucja, czyli rewolucja międzyplanetarna na nasze. Produkcja z 1924, którego fabuła wygląda tak, że wspaniała armia radziecka zaczyna wyganiać kapitalistów.
No i dobrze.
Przekazanych jako takie świnie, potwory i złych ludzi. I ci kapitaliści pakują się do statku kosmicznego i lecą na Marsa. I leci za nimi armia radziecka, żeby wyeliminować kapitalistów z całego Układu Słonecznego.
Dobrze.
I w ciągu 8 minut im się to udaje.
Kurczę, są skuteczni.
Aczkolwiek koło piątej jakby przestałem zauważać, jakby nie widziałem już tych kapitalistów, tylko widziałem ewentualnie jakieś lasery, kosmitów, potwory i tym podobne. Może film po prostu symbolicznie sugerował, że taki kapitalista to niczym nie różni się od obcego, od jakiegoś właśnie interplanetarnego potwora. Ja polecam tą, ja zdecydowanie polecam tą animację, tę animację.
Tę.
Zdecydowanie polecam tę animację, możecie ją zobaczyć w internecie bez najmniejszego problemu i oczywiście legalnie, jako że to jest 1924, public domain, 94 lata, tak dobrze liczę, 94 lata już minęły od wydania, co też naprawdę ciekawe. Już
od 100 lat nie ma kapitalistów na Ziemi, niesamowite, a wciąż nie jest idealnie.
To jest fantastyczne, że jesteśmy już na tym etapie, że rzeczywiście możemy podoświadczać sztuki filmowej sprzed 100 lat.
No, to jest coś ciekawego.
Robi to pewien dystans.
Robi cię myśleć.
Dokładnie. Jednak jest cały czas przeświadczenie, że film to jest nowoczesne medium.
No bo jest, wiesz, w zestawieniu z innymi środkami przekazu i kultury, jest nowoczesne. No.
Oczywiście.
Jaki inny gatunek artystyczny ma 100 lat około, wiesz?
Bardziej jakie medium, nie, musiałoby być. Ciężko stwierdzić. Dobre pytanie. Nie jestem biegły w dziedzinach sztuki tak bezpośrednio w jakichś formach.
No, ale wiesz, mówię o takich, które się najbardziej już wbiły do świadomości ludzi gdzieś szeroko, nie? Malarstwo, muzyka, wiesz, sztuka pisana.
To już było.
Teatr, to jest stare bardzo.
Co jest następne?
No nie wiem. Ale może dojdziemy do takiego momentu, kiedy będzie za dużo tych środków przekazu i żeby powstało coś nowego, trzeba będzie coś zredukować, coś zakończyć.
Co byś zredukował?
Nie wiem, mógłby się dla mnie skończyć, na przykład teatr mógłby się skończyć. Uważam, że to jest bardzo przestarzała forma.
Ale już słyszę grup ludzi po prostu.
Dobrze, niech mnie linczują. No czekam, stary, nagrywamy to ponad rok, 2 lata już praktycznie, tak? I nikt mnie jeszcze nie zlinczował, jestem zawiedziony.
Pamiętajcie, magiakinamors@wp.pl to jest nasz mail i oczywiście magiakinamors, nasz fanpage na Facebooku, na który serdecznie zapraszamy. Tam też wrzucamy recenzje i jesteśmy skorzy tiltować osoby na różne inne sposoby, tak jak na przykład mówiąc o Haneke niedawno, że jego nazwisko jest głośniejsze od jego filmów.
No tak jest. Rozpoznawalne niż tytuły jego filmów.
Możecie się pokłócić, ale potem spróbujcie im wymienić z 5 filmów i nie będąc zagorzałym fanem, jestem pewien, że wśród właśnie studentów filmoznawstwa
wszyscy znają nazwisko Haneke,
ale wymienić 5 filmów?
No, nagrał ich dużo więcej niż 5.
24.
To jest dużo więcej niż 5.
Aczkolwiek z tego telewizyjnych produkcji jest chyba 11.
Wciąż.
Więc jestem w stanie to troszeczkę wziąć na bok. Ale skoro jesteśmy przy Haneke,
widzieliśmy film. On ma on jest prawie tak stary jak ten film, o którym przed chwilą mówiłeś.
Prawie, nie ma...
Nie, no, trochę mu brakuje, ale...
Trochę żeś przegiął teraz, ale nie będzie.
Szukałem tranzycji.
Michael Haneke. Oglądaliśmy Happy End, który wyszedł 16 marca w Polsce, no teraz już jest 13 kwietnia, witamy serdecznie. Mimo, że Happy End był puszczany na All About Freedom Festival, to był finał, to była taka wielka premiera, że to jest właśnie pierwszy pokaz, więc jeszcze w zeszłym roku można go było zobaczyć u nas, jest całkiem spora niespodzianka. Kamilu, twoje wrażenia po pierwszym spotkaniu z panem Haneke, tak jak i moim pierwszym.
Wiesz co, tak w połowie filmu miałem taką myśl, że ja jestem za głupi na takie kino, już ci to mówiłem, ale to było moje wrażenie w tym filmie troszeczkę. No nie, no bardzo doceniam to, jak nie bezpośrednie jest w swoim przekazie, jak dużo zostawia do domysłu. Tak jak zdążyłeś kilka razy stwierdzić, jak rozmawialiśmy wcześniej, że nie narzuca się gdzieś ze swoim przekazem moralizatorskim, tylko jakby sprawia, że widz sam chce się zastanowić nad tym, co uważa na różne istotne tematy życiowe. No bardzo to cenię, no, takie kino, które nie robi wielu rzeczy wprost. No. Ja też zawsze bardzo sobie cenię konstrukcje fabularne, które nie są oparte na tym schemacie, że wiesz, na początku jest świat przedstawiony, potem jest jakiś breakout, że coś się dzieje złego i potem trzeba to naprawić, wiesz. Ten film też nie ma takiej konstrukcji.
Czy struktura trzyaktowa jest
no,
dla ciebie?
Nie, dla mnie to jest w ogóle dyskwalifikujące. No nie przesadzam, nie? Ale to też zawsze lubię, jak troszeczkę inaczej się to dzieje. No i wiesz, biegłość Hanekego w posługiwaniu się różnymi jakimiś zabiegami, jak na przykład przedstawienie świata za pośrednictwem social media, wiesz, nie? Momentami na ekranie były sekwencje, które nie były zarejestrowane kamerą na planie filmowym, tylko po prostu widzieliśmy ekran monitora i konwersacje ludzi na jakimś komunikatorze tekstowym. I to działało bardzo dobrze, a pan Haneke ma prawie 80 lat, więc fakt, że on biegle się takimi środkami posługuje, robi też duże wrażenie, nie?
To prawda, ja pociągnę to, ale po krótkiej przerwie muzycznej Happy End, no to chciałbym teraz przedstawić, jak happy może być end poprzez utwór Undead Funeral March. Wracamy do happy endu. Muszę zwrócić na jeden, uwagę na jeden element, o którym wcześniej nie miałem okazji wspomnieć w trakcie, jak dyskusję mieliśmy. Ja to napisałem w recenzji, no ale cóż, no tak czy tak ją przeczytasz, tak czy tak coś dopiszesz, nie wszyscy będą i czytać, i słuchać naszej audycji. Czy ty widziałeś wcześniej, żeby napisy filmowe były tak zintegrowane z przekazem?
Mówisz jakby głównie o tych właśnie scenach, kiedy...
Jednej konkretnej. W jednej konkretnej
scenie, o którą ci chodzi.
Postacie wymieniają się mailami,
tak.
I tłumaczenie napisane jest inną czcionką,
tak.
Jest napisane
można
na
czarno. Można było tego nie zauważyć.
Tak, trzeba odszukać sobie to tłumaczenie.
Na ekranie, nie?
Ono jest na dolnej belce pomocniczej przeglądarki.
Tak.
I wygląda jak po prostu element jej zintegrowany. W życiu jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Po raz pierwszy
prawda,
na filmie...
Ciekawe, no.
Wow, ale napisy fajne, ale super.
Tak. Ciekawe, czy to był pomysł jakby tutaj naszych dystrybutorów.
Ja pisząc jakby pogratulowałem Gutek film. No niewykluczone, że to podwykonawców, ale jednak zrzucę to na dystrybutora. Ja myślę, że Gutek film
to jest taki dobry dystrybutor, że
warto mu przybić pionę,
tak,
kiedy się ma okazję.
Tego, co wypuszcza, nie?
Pozdrawiamy Gutek film. Jak tak. Chcecie nas sponsorować, to prywatnie, bo tu nas nie możecie, nie? się dogadamy jakoś. Happy End dla mnie właśnie w tym relatywizmie moralnym, o którym mówiłeś, ma taką potężną zaletę i tego, kiedy zaczęliśmy sobie ten tytuł Happy End rozkładać, a przynajmniej kiedy ja zacząłem i trochę mi to rozjaśniło film, i rozjaśniło dyskutantom, którzy nie do końca mogli zrozumieć ten tytuł. Nie chcę niczego mówić za wiele, żeby nie wprowadzić żadnych spoilerów, ale jak można się spodziewać, jeśli autor takiego kalibru jak Haneke nazywa swój film Happy End, to znaczy, że sam koncept happy endu no będzie musiał mieć jakieś zagranie na sobie.
Tak, to nie może być tak proste jak po prostu.
Oczywiście, happy end, oczywiście. No i to, że film, który tak porusza ten problem migrantów, jest w tym tak subtelny i
tak,
to
jest w zasadzie taki wątek zupełnie, który on przewija się przez cały film, ale tak jakby go tam w ogóle nie było. On ma tylko takie momenty, gdzie zaznacza tą swoją obecność, ten wątek migracyjny tak naprawdę.
Chyba najbardziej potężna scena przychodzi w filmie, gdy obserwujemy dziecko służących, pracujących dla rodziny. Głównymi bohaterami jest taka burżuazyjna rodzina mieszkająca w Calais. Mhm.
Że ich jeszcze nie wygonili 100 lat temu na Marsa, nie?
No. I pracują dla nich emigranci jako służący. I pewnego dnia ich córeczkę gryzie pies. Mhm. I gryzie tak porządnie, także widać, że się sączy jakoś krew z tego i scena, w której...
Aczkolwiek ta charakteryzacja tej krwi była jakaś taka...
Tak, była marna, strasznie. Dwójka z tego domu jakby najbardziej odpowiedzialna, bohaterów bardzo... nie mogę odnaleźć słowa, jak się to mówi...
Nie wiem, o co ci chodzi.
No w sensie, że oni, że to nie jest, że się nic nie stało.
No, oni bagatelizują.
O, dziękuję ci bardzo. Bagier jak do bagier,
poziomo
to jesteś pierwszy. Bagatelizują to wszystko. Jeśli macie okazję, to Haneke... Czytałem w jakichś wypowiedziach innych znawców, teraz powiedziałem to tak, jakbyśmy my byli znawcami, nie? Jakby chodzi mi...
Innych mniej sytuowanych znawców od nas,
że to jest na swój sposób taki Haneke w pigułce. Że to jest takie zbicie jego stylu, jego przekonań i taki idealny wstęp do Hanekego, od którego można wejść w bardziej ekstremalne formy jego filmów.
Cieszy mnie taka wiadomość. Ja też czytałem, kiedy ten film wchodził do kin, że jako, że Haneke już jest człowiekiem wiekowym, ten film nazywa się Happy End i tam porusza takie wątki, powiedzmy, finalnych etapów życia też momentami, że to jest taki film, którym Haneke chciał właśnie podsumować swoją karierę w jakiś sposób. Więc to gdzieś tam się ze sobą rzeczywiście splata.
Ja czytając ciekawostki o tym filmie, się okazało, że ta produkcja spoiluje miłość, ale tylko jeśli się oglądało miłość. Jakby ten film jest, jedna z tych scen jest takim spoilerem zakończenia miłości i tak. I ja czytając ciekawostki tak miałem takie, aj.
Czekaj, bo my mieliśmy jakąś taką rozmowę o tym, jak uniwersum filmów z superbohaterami zmienia postrzeganie filmów, że jak oglądamy taki film, to nie spodziewamy się, że to się dzieje w jednym świecie. I to się tutaj właśnie wydarzyło, tak?
Nie, to jest po prostu dokładnie ten sam motyw.
Aha, rozumiem.
Dokładnie ten sam motyw i dokładnie ten sam aktor, tylko nie ta sama postać. O to chodzi. Tak, rozmawialiśmy właśnie o tym, że jak zmienia się kino klasyczne, głównie przez elementy kina superbohaterskiego i tego, że w wyniku tego, jak działają te filmy, że spodziewamy się oglądania i tych samych postaci, to jest największa różnica pomiędzy tymi filmami. Jeśli oglądacie produkcję Tarantino, to jeśli one się dzieją mniej więcej w tym samym miejscu, w tym samym czasie, to nie spodziewacie się zobaczyć tych samych postaci, tylko dlatego, bo jest to
chyba
film Tarantino.
Chodzi akurat o Samuela L. Jacksona.
Akurat Tarantino to może być zły przykład, bo jakby wierzę, że on mógłby coś takiego odwalić, szczególnie, że nawiązuje do postaci w swoich różnych filmach.
Wyobrażam sobie, że Samuel Jackson...
Kompletnie jego... to zawaliłem, bo akurat Tarantino jest chyba jedynym, który robi trochę ze swojego świata uniwersum, więc przepraszam.
Ja wyobrażam sobie, że postać grana przez Samuela L. Jacksona w The Hateful Eight jest jakimś praprzodkiem postaci granej przez Samuela L. Jacksona w Pulp Fiction.
Może tak. Nie, ja kompletnie to zawaliłem, bo...
Tak, to jest twój autorytet filmowy.
Bo w Nienawistnej ósemce przecież są bezpośrednie nawiązania do Django, jest siodło jego i jego płaszcz
No, to są takie smaczki, ale one rzeczywiście wskazują na takie rzeczy.
No. Tutaj mi się nie udało i gdyby to był film... Alena. O, Allen by nie wkładał dokładnie tych samych postaci do siebie. No, niech będzie. Nie spodziewamy się
tego. To nie
jest
tak, że on jest bardzo wtórny od jakiegoś czasu? I można powiedzieć, że wkłada te same postaci? Ja nie oglądam dużo Allena, więc tak
nie,
tylko bazuję
nie,
na tym,
co
słyszę
nie.
O tym.
Nie, tak to u niego nie działa, ale on po prostu już nie robi za dobrych filmów, tylko że po prostu coraz bardziej bezczelnie kradnie rosyjską literaturę. Wcześniej lubił się bawić na niej całej, potem robi filmy, które się w pełni bazują na niej, są marne.
Gdyby to były dobre filmy, to pewnie nie byłby to żaden zarzut. Tak naprawdę.
No tak, ale są marne. I irytuje jego ciągłe wykorzystywanie zbrodni i kary, które są ulubionym rosyjską literaturą. Głównie dlatego, że nie czytałem specjalnie więcej innej.
Chodź. Polecam.
Ja też. A teraz? Chwila przerwy muzycznej.
Myślisz, no, że Filmweb też kradnie nasze dane i sprzedaje je koncernom reklamowym?
Wiesz co, z tego co słyszałem, jedną z najbardziej wartościowych składowych Filmwebu, ale sobie teraz wróciliśmy tutaj, zrobiliśmy taką eklipsę, wróciliśmy do tego.
Jesteśmy wymagającą dla słuchaczy audycją, tutaj wszelkie takie retrospekcje po prostu będą się pojawiać i musicie to wyłapać na własną rękę, sorry.
Jedno z najbardziej wartościowych elementów, wartym olbrzymie pieniądze, jest algorytm polecający filmy.
Tak, jestem skłonny zrozumieć to.
Który jest jedną z największych wartości również dla użytkowników.
No tak, to w ogóle nie ulega wątpliwości.
Jest fantastyczna sprawa, jeśli nie wiecie, polecimy ten portal, no bo niech będzie jakby, a raczej ten jego element.
Mechanizm.
Jeśli zaczniecie oceniać ilość filmów, które już oglądaliście i tak dalej, to Filmweb zbiera oceny waszych znajomych, zbiera aktualne trendy i tworzy z tego propozycje i każdy praktycznie film zawarty w jego bazie.
Czyli praktycznie każdy istniejący.
Tak, określony procentową szansą na to, że się wam spodoba.
I to jest niesamowicie celne. W większości przypadków, jasne, no to nie będzie nigdy w 100% się
w większości podobało, bardziej oczywistych przypadków, takich filmów popularnych, bo jednak kiedy mam właśnie często styczność z jakimiś takimi mało uczęszczanymi rzeczami, które wiesz, mają po 50 głosów, nie?
No ale to jest normalne, no to matematyka tak działa.
Ciężko, nie, oczywiście. I dlatego, co ciekawe, to jest jeden z najbardziej cenionych algorytmów. Z tego, co słyszałem, wybitny, jeden z najlepszych, jakie są na świecie i bardzo jest skarbiony sobie przez twórców takich.
I przeze mnie też, tak naprawdę.
Ja również.
Widzę jakiś film, który będę oglądał, że nie wiem, 79% tego, że mi się spodoba, to prawdopodobieństwo tego, że wystawię później 8 jest naprawdę wysokie.
Mhm, jest szansa na to. Chociaż coś mi się ostatnio... Na coś miałem szansę 89% i wystawiłem 6 bodajże, czy nawet 5.
To się zdarza. Nie?
Nie, to się oczywiście zdarza. To jest procentowa szansa, tak? Oczywiście. I to jest po prostu tylko algorytm. A teraz Filmweb w naszych przestrzeniach społecznościowych zmienił się troszeczkę Facebooka, tak? Troszeczkę
graficznie.
Bliżej temu wygląda szata graficzna, a ludzie się denerwują. Najpierw wszyscy plują na Filmweb, jaki to on jest, o Jezu, jaki jest zły, a teraz coś zmienili. Proszę przywrócić starego.
Wiesz co, ale to jest z każdą możliwą aplikacją, stroną i ze wszystkim, jak coś zmienia, trochę szatę graficzną, to zaraz jest plucie, że po co zmienialiście, a za miesiąc wszyscy się do tego przyzwyczajają i jest normalnie. Nie?
Myślisz, że usunęli już śledzika?
Nie usunęli z tego, co wiem.
Nie usunęli? Dla tych młodych i tych nieużywających internetu, na naszej klasie kiedyś pojawił się śledzik.
Tak.
Który był właśnie takim elementem monitorowania aktywności.
To, no, można tak powiedzieć. Tak,
ciężko mi to określić w jakiś taki sposób formalny, którego ludzie bardzo nie lubili i próbowali robić jakieś rzeczy, żeby usunąć to i wpisywać tajemnicze kody, które tłumaczyły się na śledziu. Tylko ludzie byli głupi i tego nie widzieli.
Byli głupi, tylko byli mało świadomymi internautami.
No tak. No i oczywiście teraz na filmowy najważniejszy element, czyli można mieć zdjęcie w tle. No tylko, super, że tego zdjęcia w tle się samemu nie wgrywa.
Ja właśnie je teraz ustawię.
No właśnie. To jest,
wybierz zdjęcie w tle.
Ja chciałbym się dowiedzieć,
wybierz lub znajdź produkcję, z której chcesz dodać zdjęcie.
Z jakiej produkcji chciałbyś? Proszę podaj mi trzy możliwe wybory, a ja spróbuję odgadnąć, który weźmiesz. Mogę spróbować?
Nie, bo ja wpisuję kawę i papierosy.
Wiecie co? Ja naprawdę bardzo lubię Kamila. To jest wspaniały przyjaciel, ale bawić się z nim to czasem się po prostu nie da. Ten człowiek
staje
ością w gardle. Ja bardzo lubię quizy, lubię klasyfikacje, lubię się dowiedzieć czegoś więcej, lubię zgadywanki.
Średnie,
a ty co?
Te kadry są. A nie, ja właśnie, bo ja szukam tego kadru, właśnie tego szukam.
Ale tak, nie szukaj dokładnie aż tak kadrów, bo potem już i tak to mam. Będzie przycięte.
O Jezu, no ale dobrze, ale to nie przeszkadza mi. Jest kadr z filmu Kawa i Papierosy, gdzie jest dwóch członków Wu-Tang Clanu i Bill Murray.
Kamil siedzi właśnie w...
Czaisz? Taki kadr? Takie trzy persony?
W bluzie.
I ja jestem obok, w zdjęcie moje profilowe jest i obok jest dwóch członków Wu-Tangu i Bill Murray, taka czwórka.
Możesz mi pokazać, proszę?
Proszę.
Kamil właśnie siedzi w bluzie, o, bardzo ładne, w bluzie Wu-Tang Clanu, którą sobie kupił za pieniądze. Chciałbym mu pogratulować. Wu-Tang Clan to jeden z tych... z tych elementów muzycznych naszego
świata.
Który
mocno przenika do świata
filmu. Bardzo.
Muzycznie, aktorsko, bardzo często.
Oprócz kawy i papierosów możemy w Ghost Dogu na przykład się spotkać.
No. W Pattersonie też jest przecież motyw z Method Manem bodajże, nie? W pralni.
Oczywiście. Są postacie, w kinie akcji się pojawiają w jakichś takich tak zwanych czarnoskórych produkcjach.
Jakby. No tak, no, zrozumiałe. Też co jakiś czas się soundtrackiem zajmują. W ogóle soundtrack z Ghost Doga, to jest jeden z moich ulubionych po dziś dzień.
Myślę, że na pewno warto polecić. On już u nas leciał, ja cię przepraszam.
Leciał. Nie zamierzałem
Nie zostawię ci ostatniego slotu, bo ostatni slot mam już zarezerwowany. Dla grupki Szwedów, szybko nie zakończę, nawet nie grupki Szwedów, bo to był oryginalnie
Loop Rockers?
Nie, chodzi mi o Ghost, mój ukochany zespół, który dzisiaj w momencie nagrywania wydał swój promujący singiel, ich najnowszą płytę Prolog, który się nazywa Rats, i to są ludzie, którzy zapowiadali ten album fantastycznymi, krótkimi filmikami, które serdecznie polecam wam obejrzeć. One nawiązują na przykład do włoskiej klasyki horroru i do specyfiki kadrów, tego jak one są budowane, jak tworzyć mroczną atmosferę, no, a to wszystko opatrzone satanizmem. No cóż, satanizmem.
Taki jest obraz twój, Rafał Skwarek.
Taki jest mój obraz, Rafał Skwarku. Ale to w formie nie takiej, jak sobie wyobraża, tylko bardziej kościoła szatana.
To spoko,
Brnę dalej, Nie, chodzi, że po prostu twórca pomyślał, no każda religia, no to jest taka opowiastka, to jest taka zabawa, no to ja stworzę swoją, która nie będzie przecież gorsza od żadnej innej, tylko ta będzie moja i na każdej kolejnej
płycie... I zakładają durszlaki na głowę, czy to
nie
jest
nieprawda,
to
nie jest ta jazda. On jest papą emeritusem, jest papieżem, z każdą kolejną płytą przychodzi nowy papież, coraz młodszy, na tej płycie nie ma papieża, tylko jest kardynał. Chyba, że obejrzę jeszcze jeden film.
Mogliby być dobrymi raperami, nazywać się Young Pope. Ej, skończmy już tę audycję. Nie mówmy o tym więcej.
Jak to? Dlaczego?
Ale bo to już się trochę rozmijamy z celem.
Nie, dojeżdżam do tego.
Załącz piosenkę.
Chodziło mi o przejście z włoskiej sztuki horroru i tego nawiązania do tej religijnej przestrzeni Watykanu i tak dalej, do ostatniego utworu muzycznego. A jak było o twoim Wu-Tang Clanu, to jakoś nikt nie jęczał.
Co było? Ja tylko powiedziałem, że ustawiłem ich na zdjęcie.
No a potem było o nich. Dziękuję ci bardzo.
To było na temat filmowy, stary.
No a ja też miałem na temat filmowy. Pokazywałem ci sam jeszcze tydzień temu, jak siedzieliśmy tę produkcję. No. Przynajmniej ich urywek. Więc proszę się uspokoić. Wy posłuchacie teraz Rats. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć.